Zapraszam do wysłuchania skrótu wiadomości z kraju i ze świata. Przed mikrofonem Katarzyna Cegielska. Do Polski wpłynęły pierwsze środki z Krajowego Planu Odbudowy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że otrzymaliśmy z Unii Europejskiej płatność z pierwszego wniosku o KPO. Chodzi o 6 miliardów 300 milionów euro, co w przeliczeniu daje blisko 27 miliardów złotych. Środki te mają być przeznaczone do końca czerwca na inwestycje m.in. w program Czyste Powietrze, szerokopasmowy internet i żłobki. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda powiedział, że obecnie pieniądze z KPO są odblokowywane na podstawie ustawy prezydenckiej z czerwca 2022 roku, co oznacza, że już wtedy mogły być przekazane. Polityk wskazał, że w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego musi powstać specjalna komisja, która wyjaśni kwestię blokowania środków KPO dla naszego kraju. Polska, Dania i inne kraje unijne w ramach NATO będą pracować nad utworzeniem systemu antyrakietowego, powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z premier Danii Mette Frederiksen, która przybyła dziś do Warszawy. Szef rządu podkreślił, że taki system jest niezbędny w obliczu rosyjskich ostrzałów Ukrainy oraz rakietowego ataku Iranu na Izrael. Za kilka dni do Sejmu trafi projekt ustawy o obronie cywilnej. Zapowiedział to w Rzeszowie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił, że dużą rolę w budowaniu systemu będą miały samorządy. Kosiniak-Kamysz poinformował też, że resort razem ze sztabem generalnym przygotowuje program przeszkolenia wojskowego dla młodych, którzy ukończyli szkoły średnie. Szkolenie trwałoby miesiąc i przygotowywałoby do aktywnej rezerwy. Prezydent Andrzej Duda skierował dziś do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji prawa pocztowego. Nowelę tę prezydent podpisał 25 marca. W jego ocenie zachodzą jednak wątpliwości, czy ustawę uchwalono we właściwym trybie. Wątpliwości te wynikają z czynności marszałka Sejmu, które związane są ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów posła Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki powiedział, że wejście w życie unijnej dyrektywy budynkowej będzie ogromnym ciężarem dla Polaków. Były premier mówił o tym podczas debaty Wyzwania i perspektywy rynku mieszkaniowego, która odbyła się w ramach posiedzenia Zespołu Pracy dla Polski. Mateusz Morawiecki odniósł się do dyrektywy przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Radę Unii Europejskiej, która zakłada pełną bezemisyjność nowych budynków. Powiedział, że takiej polityce trzeba się sprzeciwić albo domagać się rekompensat dla Polaków. Ustawa o związkach partnerskich jest gotowa i w tym tygodniu zapadną decyzje, czy zostanie złożona. Poinformowała o tym minister do spraw równości Katarzyna Kotula. Polityk wskazała, że będzie to projekt rządowy. Zaznaczyła, że jedyną sporną kwestią jest tak zwane przysposobienie. Kotula wskazała, że chodzi o sytuację, w której dzieci wychowują się w tak zwanych tęczowych rodzinach i mają biologiczną matkę albo biologicznego ojca. Politolog dr Krzysztof Kawęcki wskazał, że to kolejny wyraz ofensywy ideologicznej ze strony lewicy. Inflacja w marcu wyhamowała. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym wzrosły o 2%, a w ujęciu miesięcznym o 0,2%, podał Główny Urząd Statystyczny. Finalny odczyt nieco różni się od szybkiego szacunku GUS, według którego inflacja w marcu rok do roku miała spaść do 1,9%. W lutym wskaźnik ten był na poziomie 2,8%. Premier Donald Tusk podjął decyzję o odwołaniu Jacka Protasiewicza ze stanowiska drugiego wicewojewody dolnośląskiego. Ma to związek z internetowymi wpisami polityka, w których obrażał swoich politycznych przeciwników oraz dziennikarza. Wcześniej od niestosownych wpisów Protasiewicza odcięło się PSL oraz wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. Nie ma obecnie zagrożenia dla polskich obywateli ani potrzeby ich ewakuacji w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, przekazał dziś rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Jednocześnie ministerstwo podtrzymuje ostrzeżenia przed podróżami w ten region świata. Iran wystrzelił w nocy z soboty na niedzielę na Izrael ponad 300 pocisków manewrujących, dronów bojowych oraz pocisków balistycznych. Niemal wszystkie rakiety zostały przechwycone, jednak część z nich w ogóle nie doleciała do celu. Atak Iranu był odwetem za zbombardowanie irańskiej placówki dyplomatycznej w Damaszku, o które Teheran oskarża Izrael. Dziś izraelska armia potwierdziła, że odwet ten spotka się z odpowiedzią. W tej sprawie naradzał się izraelski gabinet wojenny. Światowi przywódcy apelują o złagodzenie napięcia. Liczą, że nie dojdzie do pełnoskalowej wojny między Izraelem a Iranem. Słowacji grozi zamrożenie wypłat z unijnego planu odbudowy, donoszą media. Wątpliwości Brukseli wzbudziły przeprowadzane przez rząd Roberta Fice zmiany w prawie karnym. Chodzi o likwidację specjalnej prokuratury, która odpowiadała m.in. za walkę z korupcją. W Nowym Jorku rozpoczął się proces karny Donalda Trumpa. Były prezydent USA jest oskarżony o fałszowanie dokumentów finansowych w związku ze sprawą pieniędzy za milczenie, które miał rzekomo przekazać aktorce filmów dla dorosłych Stormy Daniels. Donald Trump stawił się w sądzie. Polityk powiedział dziennikarzom, że proces jest prześladowaniem politycznym, a cała sprawa została zmyślona. Kolejny w ostatnich dniach atak nożownika w Australii. Policja zatrzymała mężczyznę, który ranił kilka osób w kościele w zachodniej części Sydney. Ofiary trafiły do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według doniesień mediów mężczyzna dopuścił się ataku podczas nabożeństwa. Jednym z rannych jest ksiądz biskup Marmari Emanuel, odprawiający nabożeństwo. Do zdarzenia doszło zaledwie 2 dni po ataku nożownika w centrum handlowym w Sydney, w którym zginęło 6 osób, a 8 zostało rannych. Napastnik został zastrzelony przez policję. Rząd Japonii stara się ponownie uruchomić produkcję w elektrowniach jądrowych zamkniętych po katastrofie w Fukushimie. Japoński Urząd Regulacji Jądrowej zatwierdził dziś plany umieszczenia prętów paliwowych w reaktorze numer 7 w prefekturze Niigata. Zgoda na załadunek paliwa do jednego z reaktorów jest kolejnym krokiem mającym na celu ponowne uruchomienie elektrowni. Aby do tego doszło, zakład musi jeszcze przeprowadzić szereg dodatkowych inspekcji oraz uzyskać zgodę lokalnego gubernatora. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja.